Tyle już było świadectw. Jeszcze kazanie? Jesteście gotowi na więcej? Fajnie. Cieszę się. Wszystko to, co mówicie, no, w cudowny sposób się składa z tym, o czym ja chciałem powiedzieć. Zaczęło się, powiem tak, twarda mowa. Jak to niektórzy mówili, kiedy Pan Jezus mówi, to twarda mowa, któż jej może wysłuchać? Dobra mowa. Potem były świadectwa niesamowite. Przepiękna muzyka. Pan Bóg w swojej obecności. Czuliśmy Jego bliskość. I tak sobie w tym wszystkim pomyślałem, jaki Bóg jest łaskawy. Jaki Bóg jest dla nas łaskawy. Bardzo. I to, o czym chciałem powiedzieć, jest to coś szczególnego. Będzie troszkę wersetów z Pisma Świętego, będzie kilka prawd. Jakiś czas temu zmieniłem myślenie, jeśli chodzi o Boga, o Jego łaskawość. Chciałbym się dzisiaj z tym podzielić, bo dostrzegłem, że prawdziwa łaskawość działa w pełni wtedy, kiedy poznamy Jezusa. Kiedy Jezusa poznajemy osobiście, wtedy zaczynają się dziać niezwykłe rzeczy w naszym życiu i zaczynamy nam doświadczać Jego łaskawości. Jest takie miejsce w Tytusa, drugim rozdziale. Objawiła się bowiem łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Z przyjściem Chrystusa to się stało. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, to łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Więc zanim Chrystus przyszedł, ludzie mogli doświadczać Boga, ale o tej wyjątkowej łasce Bożej, o której będę za chwilę mówił, dopiero po przyjściu Jezusa mogli w pełni tak naprawdę skorzystać. I tym, co mnie najbardziej porusza, to jest to, że łaska Boża, że Boża taka dobroć, że taka bezinteresowność Pana Boga, ona nas przyprowadza do zmiany. Kiedy my przychodzimy do Boga, kiedy czujemy Jego miłość, kiedy zaczynamy doświadczać Jego łaskawości, coś się w nas zmienia. Pragniemy wtedy Boga więcej, prawda? Czy gdybyśmy przychodzili do Boga, a Bóg z całą surowością mówi, przychodzisz do Boga, mówisz, Boże, Boże, a On mówi, nie mam dzisiaj czasu dla Ciebie, przyjdź jutro. Czy to jest łaskawość? Nie. Kiedy przychodzimy do Boga, Bóg zawsze ma dla nas czas, zawsze jest gotów nam przebaczyć i odnoszę takie wrażenie, że Bóg patrzy na nas przez filtr Jezusa Chrystusa. Czyli w pewnym sensie wkłada takie okulary, które się nazywają Jezus Chrystus. I dlaczego? Zaraz o tym powiem. I to, że On te okulary wkłada, kochani, to nas ratuje. I chciałbym tutaj wrócić do wiele setek lat jeszcze przed przyjściem Chrystusa, gdzie od początku powstania świata potrzebne było pewne rozwiązanie, które miało nas ułaskawić. Wiemy o tym, że człowiek, kiedy popełnił pierwszy człowiek grzech i ten grzech wszedł na świat, kolejne pokolenia, następne osoby, które rodziły się z tą naturą grzeszną i też popełniały grzechy. I ludzie w żaden sposób nie mogli dojść do doskonałości. I w pierwszym liście Piotra możemy przeczytać, że ratunku takiego poszukiwali już prorocy. Dowiadowali się o nim ci, którzy sami zapowiadali, że Bóg okaże nam łaskę. Było potrzebne rozwiązanie, które by zniwelowało ten grzech i dzięki któremu objawiłaby się łaska Boża. Dlatego, że do tej pory człowiek musiał wypełnić prawo, musiał wypełnić jakieś konkretne przykazania, które miały go uczynić doskonałym. I wiecie co? I nikt tego nie zrobił. Nikt nie był w stanie osiągnąć tej poprzeczki, żeby być doskonały, żeby z tego powodu, żeby mógł wejść do nieba. Nikogo takiego nie było. Nikt nie dał rady. Dlatego Pan Jezus przyszedł i On jako jedyny to wypełnił, wypełnił to za nas. Więc On w tym momencie staje się tym właśnie zastępstwem za nas. Idziemy dalej. Co dalej mówi apostoł Paweł? Z tego powodu ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa ze względu na was, pogan. Bo zapewne słyszeliście o zadaniu danym mi przez Boga dla waszego dobra, że za sprawą objawienia została mi, uwaga, oznajmiona tajemnica. Jak to uprzednio pokrótce opisałem, zakryta od wcześniejszych pokoleń, a teraz objawiona w duchu jego apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami, współczłonkami, współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki dobrej nowinie, której rzecznikiem zostałem według daru łaski Bożej danej mi stosownie do działania Jego mocy. I tutaj kilka słów wyjaśnienia. Paweł, świadom tego, Paweł był Żydem, doskonale wykształconym, znał prawo, znał Torę, wiedział wszystko o przykazaniach, był uczonym w piśmie. I wiedział to doskonale, że nie jest w stanie przez samo przestrzeganie przykazań zostać przez Boga ułaskawionym, usprawiedliwionym i ułaskawionym. I dlatego on pisze o pewnej tajemnicy, że przyjdzie Chrystus, który jest tajemnicą i on wypełni całe prawo. Dlaczego? Dlatego, że w Chrystusie, kiedy my łączymy się z Chrystusem, już w tym momencie przestają istnieć podziały. Przestaje istnieć podział polegający na tym, czy jestem niewolnikiem, czy wolnym. Czy jestem tym Żydem, narodem wybranym, czy jestem poganinem. Bóg, kochani, w Chrystusie stworzył zupełnie nową grupę ludzi. Tak sobie napisałem, że to nowa klasa społeczna. Chrześcijanie. To są dzieci Boże. Ludzie, którzy spotkali się z Bogiem, niezależnie od tego, czy byli Żydem, czy Grekiem, czy są kobietą i mężczyzną, jaki mają status społeczny, jaka to jest płeć i tak dalej. Wszyscy stajemy się jednością w Jezusie Chrystusie. Więc na czym polega ta Boża łaskawość i kogo Bóg przyjmuje? Czy Bóg ma specjalnych ludzi, których wybiera sobie? Czy Bóg zaplanował przyjście każdego z nas? Na pewno tak, że zaplanował to przyjście nasze do Boga. Ale tak naprawdę dzięki temu, że Pan Jezus przyszedł, to dzięki temu my wszyscy nagle staliśmy się dziećmi Bożymi. Jedną grupą, czyli którą możemy nazwać jesteśmy wierzący. Ciekawe to jest. W Efezjan czytamy, że Bóg złączył w jedno obie grupy. Mianowicie, że poganie są właśnie współdziedzicami, współczłonkami, współuczestnikami obietnicy w Chrystusie dzięki dobrej nowinie. I zadam takie pytanie. Czy doświadczyliśmy łaskawości Pana Boga? Kto doświadczył łaskawości Pana Boga? Że Bóg łaskawie obszedł się z nami, z naszymi grzechami i doświadczyliśmy Jego prawdziwej, żywej obecności. Wygląda na to, że większość, albo wszyscy nawet. I zobaczcie, co tak naprawdę nas przekonuje. Czy przekonuje nas surowość Boża, czy przekonuje nas miłość Boża, łaskawość Boża? Co dociera do naszego serca? Miłość. Nie lubimy być smagani, ale czasami trzeba trochę dyscypliny. To jak to jest? Bóg jest łaskawy, na pewno. Czytamy w Ezechiela bodajże. Czyż nie wiesz, że dobroć Boża chce cię przywieźć do nawrócenia? Łaskawy bowiem Pan mówi, nie chce śmierci grzesznika, lecz chce, żeby się nawrócił i żył wiecznie. I Na czym polega na przykład Jego łaskawość wobec mnie? Wiecie, grzechy odłączają nas od Boga. Nasze złe wybory, różne uczynki. Odłączają. Ale Bóg, dzięki temu, że Chrystus zapłacił za nie, jest w stanie nam wszystko przebaczyć. Dokonać takiego resetu. Na czym polega Jego łaskawość wobec mnie? I tutaj kilka zapisałem sobie miejsc, że grzechy moje mogą być przebaczone, mogą być odpuszczone na zawsze. Mogę być czysty w oczach Bożych i usprawiedliwiony. Że to, że Ojciec kocha mnie jak? Bezwarunkowo. I tutaj chcę rozpocząć taki mały wątek, który mówi o tym, że na Bożą łaskawość nikt z nas nie może sobie zasłużyć. Jeśli dotychczas ktoś z was żył z takim przekonaniem, że jeśli wypełni ileś uczynków, jeśli jakichś religijnych uniesień doświadczy, to zapewni mu bilet do nieba, to od razu powiem, mylisz się. Tak nie jest. Duch Święty może mieszkać we mnie nieograniczenie. Mogę dziedziczyć Jego dziedzictwo i Jego obietnice mogą dotyczyć mnie całkowicie i w pełni. Jest napisane, że Bóg szczodrze wylał na nas łaskę w postaci jakiej? W postaci mądrości i zrozumienia. Więc Bóg sam jest łaskawy i byłby niesprawiedliwy, gdyby tak zbyt pobłażliwy, gdyby tak lekką ręką puszczał nas do nieba. Proszę bardzo, Andrzeju, ty morderca, tam tyle i tyle osób zabiłeś. Wejdź do mojego królestwa, tak? Nie. Bóg patrzy na niego. Ty, Andrzeju, morderco, zrobiłeś to i to, ale dziś jesteś dzieckiem Bożym, uwierzyłeś w Chrystusa, który zapłacił za to wszystko, bo ktoś musiał wycierpieć. Uwierzyłeś we mnie, wejdź do mojego królestwa. Bóg przebacza nam nasze grzechy, bo jest łaskawy. Ale ofiara za te nasze przestępstwa musiała zostać zapłacona. Ktoś ją zapłacił, Syn Boży. Dlatego musimy być, to ważne jest, musimy być tego nieustannie świadomi, że nie możemy zapracować sobie na to zbawienie. Naszymi uczynkami, pomocą niepełnosprawnym, dobrotliwością. My oczywiście to robimy, ale mechanizm tego jest troszeczkę inny. I co dalej też idzie? Bóg jest dla nas łaskawy, więc my też bądźmy łaskawi. Tu jest taka sytuacja w Piśmie Świętym opisana, że kiedy Pan Jezus przyszedł do pewnego miasta, nie chcieli Go tam przyjąć. Co zrobili wtedy apostołowie? A zobaczcie, jacy oni byli niełaskawi. Mówią, Panie, jeśli powiesz, to rzucimy ogień na to miasto i od razu będzie spalone. Nie? Co myślał, apostołowie, nie? Ale łaskawi. Albo sługa, który przyszedł do swojego Pana i wiecie, miał rodzinę, więc mógł zostać sprzedany. W tamtych czasach to było powszechne. Jeśli ktoś miał długi, mógł być sprzedany, jeśli się nie wywiązywał z tego, z całą swoją rodziną. On przyszedł i on błagał tego Pana: Panie, przebacz mi, ja nie mam z czego oddać. I Pan się ulitował, był łaskawy. To jest dla nas obraz. Był łaskawy i powiedział: dobrze, odpuszczam ci. A wiecie, jaka tam była kwota? To była ogromna kwota, ogromna, niewyobrażalna kwota, którą on mu darował po prostu z miłości. Dlaczego? Dlatego, że w nim pojawił się żal. On żałował tego, co zrobił. Był szczery i Pan się zlitował, okazał łaskawość, po czym on, kiedy do niego przyszedł jego przyjaciel, który był jemu winny, to on go, można powiedzieć kolokwialnie, przydybał i mówił: oddaj co moje. A ta suma była malutka tak naprawdę w porównaniu z tą pierwszą. Wtedy inni ludzie się o to zatroszczyli. Powiedzieli: taki człowiek tak postąpił. Donieśli temu Panu. I wtedy Bóg go ukarał. Bóg jest łaskawy, ale Bóg też jest i sprawiedliwy. I cudowne miejsce, kochani, posłuchajmy z Efezjan, najbardziej chyba znane, jeśli chodzi o Bożą łaskawość, gdyż Z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. I nie jest to waszym osiągnięciem, ale jest to darem Boga. Chciałem powiedzieć, że 31 października świętujemy święto reformacji. Generalnie kościoły ewangelikalne, ewangeliczne przykładają rękę do tego. Jest to święto, które obchodzimy jako pamiątkę, że 31 października 1517 roku Martin Luther przybił 95 tez na drzwi katedry w Wittenberdze, która dała tak naprawdę początek reformacji. Ukazał światu to, że jesteśmy przez łaskę zbawieni, że to nie odpusty, że to nie władza pieniądza, ale łaskawość Boża przyprowadza nas do upamiętania. Miłość Boża przyprowadza nas i nie jesteśmy w stanie na to zapracować. I podam przykład kilku tez, które on podał. To właśnie w tym klimacie zapracowywania. Żyjemy w kraju, w którym powszechny jest taki pogląd, jest powszechny, że musimy zapracować, żeby dostać. Jak nie zapracujesz, nie dostaniesz. Jedna z tez. Na przykład to, że prawdziwym skarbem Kościoła jest Najświętsza Ewangelia Chwały i Łaski Bożej. Lecz ten skarb jest w pogardzie u ludzi, bo on sprawia, że pierwsi będą ostatnimi. Albo że krzywda się dzieje Słowu Bożemu, jeśli w kazaniu tyle, a może i więcej czasu poświęca się głoszeniu odpustów, co i Ewangelii. W rzeczywistości jednak jest najmniejszą łaską to w porównaniu z łaską Bożą i z błogosławieństwem krzyża. Większa część ludu oszukuje się przez bezwzględne przyrzeczenie odpustu wszystkich kar. No żadną czynnością nie jesteśmy w stanie odkupić swoich win, to Chrystus umarł za nas. I dlatego chciałbym o tym powiedzieć, że spotkanie Chrystusa i połączenie się z Nim jest możliwe tylko i wyłącznie, kiedy przyjmiemy to jako dar przez wiarę. Tylko i wyłącznie. Czyli kiedy przychodzę do Boga, przyjmuję dar zbawienia przez wiarę. Ufam Mu i wierzę, że to, co On zrobił, wystarczy, żebym został usprawiedliwiony. I często ludzie myślą, że żeby zostać zbawionymi, trzeba przestrzegać 10 przykazań, co najmniej, plus jeszcze ileś kościelnych. Ale gdy przyjrzymy się nauce Pisma Świętego, to zobaczymy, że nie jesteśmy w stanie wypełnić tych wszystkich przykazań w sposób doskonały. Nie ma takiej możliwości. Zaczynamy troszkę wtedy od innej strony. Ja natomiast dostrzegłem, że kiedy głosimy Jezusa, kiedy wierzymy w Jezusa, to zaczynamy naturalnie przestrzegać tych przykazań. Kiedy Nim się zachwycamy, kiedy z Nim żyjemy, to zaczynamy doświadczać tych przykazań i one się zaczynają wypełniać w naszym życiu. Więc to jest taki mechanizm, nie że przestrzegam, żeby dostać, ale dostałem, więc zaczynam przestrzegać. To jest zupełnie odwrotnie. Dlatego najpierw idziemy do Chrystusa, najpierw przychodzimy do Niego, najpierw otrzymujemy życie od Niego, a efektem tego jest to, że dalej przestrzegamy przykazań. Chrystus jest dla nas takim parasolem ochronnym i kiedy wejdziemy do nieba, to Bóg będzie patrzył na to, czy wchodzimy sami, bo do nieba nie możemy wejść sami. Musimy zawsze wejść pod ochroną Chrystusa, pod tym parasolem, dlatego że sami nigdy nie byliśmy w stanie zasłużyć na życie wieczne. I powolutku kierując się ku końcowi, chciałbym powiedzieć wam, że zamiast sobie wystawiać taką listę przykazań i przepisów, żebyśmy założyli sobie, że będziemy przede wszystkim kochać Chrystusa. Że to jedno największe Jego przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, kochani, w tym przykazaniu pomieszczą się wszystkie inne przykazania. Jeśli będziemy znali Chrystusa, jeśli będziemy kochali ludzi, to nagle, słuchajcie, odkryjemy, że nie robimy tego, nie robimy tego, nie robimy tego i tamtego. Od tego jesteśmy wolni, od tych nałogów jesteśmy wolni, od takich zachowań jesteśmy wolni. Jest to niezwykłe. I tutaj może takie miejsce jeszcze z Galacjan, bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy tej zasady trzymać się będą i na Izraela Bożego, niech stąpi na nich pokój i miłosierdzie. Więc chcąc wypełniać przykazania, chcąc być doskonałymi, to tak naprawdę musimy skupić się nie na tym, czego mamy nie robić, bo ja pamiętam wielokrotnie, jak wiele lat temu, kiedy chciałem Pana Boga poznać, to ja ciągle słyszałem, czego ja mam nie robić tak naprawdę. Że właściwie to życie było pełne takich wskazówek, czego nie robić. Tego nie wolno robić, tamtego nie wolno robić i tego i tamtego nie wolno robić. Ale w momencie, kiedy ja Chrystusa poznałem, to wtedy zobaczyłem, że zaczynam kochać Pana Boga i zaczynam różne rzeczy robić. Ale robi to się automatycznie. Ja nie piszę sobie na kartce, nie kradnij, i tak bardzo się staram, żeby nie kraść. No tak nie jest. Dlatego, że jak ja poznam Chrystusa, to nagle Jego Duch Święty zaczyna mieszkać we mnie i ze swojego ducha Pan Bóg mi udziela, ja po prostu automatycznie nie chcę kraść. Staje się innym, nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. I wtedy moje życie opiera się na wierze w Chrystusa tak naprawdę, a nie na tych wszystkich przykazaniach i przepisach. Dlatego, kochani, kierujmy się do łaski Bożej, kierujmy się do tego największego przykazania, miłości. I przede wszystkim, to jest moje największe życzenie dla was, żebyście przede wszystkim kochali Jezusa, żebyście kochali Boga. Bo jeśli będziecie Go kochali całym sercem, całą duszą, całym umysłem, ze wszystkich swoich sił, bliźniego swego, jak siebie samego, uwierzcie mi, będziecie przestrzegać wszystkich przykazań. I stanie się to automatyczne. Dlatego, że one wszystkie w tym jednym się zawierają. Niech Pan Bóg was błogosławi. Zachęcam do lektury Pisma Świętego, do listu do Rzymian, do Galacjan, do Efezjan, żebyście czytali sobie na ten temat. Kiedy ja odkryłem, że Bóg jest łaskawy i nie jestem w stanie na nic zapracować, zacząłem cieszyć się łaską Bożą i brać tym, co Bóg ma dla mnie, tak po prostu, za darmo. Jest to ogromna przemiana myślenia. Dla mnie była. Nie wiem, czy jeszcze dla kogoś jest taka zmiana, że nie musisz na nic zapracować? Nie musisz. I Bóg też doskonale przebacza. Czasami słyszymy, że przebacza, ale nie zapomnę. Nie, kochani, jak Bóg nam przebacza, to Bóg zapomina. Amen. Amen.